ekonomista, pan doktor Cezary Mech jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, no minął czas naszego wyboru między ZUS a OFE dla tych, którzy ten wybór mieli. No i okazuje się, że ożywiają się organy państwa, między innymi NIK publikuje raport, w którym znajduje się stwierdzenie: ZUS przewiduje dalszy wzrost deficytu FUS. Pogłębiający się deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że w dłuższej perspektywie może nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych. Trochę po nie w czasie publikacja tego raportu. No ale co to oznacza, panie doktorze?
Należy pamiętać, że tak naprawdę na czym polega to ten ostatni wybór. Po pierwsze, to on nie oznaczał faktu, że mogliśmy sobie wybrać między środkami posiadanymi w ZUS, a środkami posiadanymi w OFE, ponieważ dotyczył tylko tak naprawdę naszych przyszłych składek, a więc gdzie chcielibyśmy, aby one lądowały, czy powinny być zarządzane przez prywatne podmioty, czy też nie. A z drugiej strony to, co już posiadamy w otwartych funduszach emerytalnych, to nadal pozostawało w zarządzie tych instytucji, które zarządzają tymi środkami. Tylko tak naprawdę to ta cała operacja polegała na tym, na przejęciu 153 miliardów złotych aktywów, które są w otwartych funduszach emerytalnych, i zamienienie, przerzucenie ich do ZUS-u, zapisanie na kontach w ZUS-u, a jednocześnie umorzenie tego jako długu państwa. No to tak naprawdę to oznaczało tak naprawdę taki trik księgowy, w którym nagle się okazywało, że zadłużenie państwa malało w relacji do PKB o 8-9 punktów procentowych, a więc dość znacząco. Z drugiej strony państwo już nie musi wykładać środków na to, żeby obsługiwać ten dług, a więc płacić odsetek, tylko z tym, że to tak naprawdę to zadłużenie nie zginęło, bo ono się znalazło i zostało zapisane w ZUS-ie jako tej instytucji, która w przyszłości ma wypłacać emerytury, a więc to jest taki trik księgowy, przy czym co charakterystyczne, no Unia Europejska, Komisja Europejska tego trik zaobserwowała i tak naprawdę nagrodziła. Dlaczego nagrodziła? Ponieważ Unia Europejska wie o tym, że Polska będzie się bardzo szybko starzała. Będzie się najszybciej starzała ze wszystkich krajów i w przyszłości ten dług ZUS-u, który jest tak naprawdę taką piramidą finansową, on będzie bardzo znacząco narastał i Polska w przyszłości będzie musiała go w jakiś sposób zredukować. Zaś oczywiście Unia Europejska i Komisja Europejska nie chciała, żeby to było w postaci redukcji jakichś zobowiązań państwa, które posiadają instytucje finansowe. I przy czym, co jest charakterystyczne, no nagle się okazało, że z czegoś, co ma jakieś twarde zobowiązanie, to jest twardymi aktywami, nagle dostaliśmy po prostu zapisy w ZUS-ie, gdzie na dodatek jest napisane, że to ma być wzrost w relacji do PKB, podczas gdy w przyszłości to PKB będzie znacząco spadało, a więc te środki będą nam nieznacznie rosły. Gdyby taki sam trik zastosować i przerzucić, powiedzmy, te zobowiązania państwa, no dlaczego nie zredukować wszystkich zobowiązań państwa i przerzucić ich do ZUS-u? No oczywiście to by się nie udało, ponieważ co innego jest obywatele polscy, którzy mają w przyszłości czerpać środki z emerytura, co innego są inwestorzy. Gdyby im powiedzieć, że nagle się zmienia im oprocentowanie z takich rynkowych na takie powiązane z polskim PKB, które wiadomo, że w przyszłości będzie te PKB będzie spadało i tylko wtedy, jeśli oni dostaną, jeśli umrą, że tak powiem, czy też kiedy przejdą na emeryturę, to Polska by dostała bardzo szybko komisarza, który by wiedział, jak zarządzać zarządzać Polską. Taki trik by się nie udał. Oczywiście w ten sam sposób można by było zrobić też, ponieważ polskie banki posiadają też obligacji na 157,5 miliarda, też można by było przerzucić tego do ZUS-u. Tylko to wcale nie oznacza, że ten dług maleje. To tak naprawdę oznacza tylko jedno, że teraz ZUS jest bardziej zadłużony. On poprzednio miał zadłużenie względem tych, którzy czekają na emerytury na 2 biliony złotych. Ponad 2 biliony złotych, ono to bardzo szybko narastało. Teraz dostał kilkaset milionów następnych. Gdyby przerzucić jeszcze kilkaset milionów, no to jest instytucja bardzo, bardzo zadłużona. I ona jest taką piramidą finansową. My wiemy, co to znaczy piramida finansowa. To znaczy coś takiego, że z jednej strony my wpłacamy jakieś środki, ktoś nam obiecuje, że dużo dostaniemy odsetek, no i na początku nawet jak inni wpłacają, to powiedzmy, to my te odsetki dostajemy. Tylko jak nagle ktoś zaczynają wszyscy chcieć wypłacać, to okazuje się, że tych środków tak naprawdę nie ma. Bo one są tylko i z wpływu środków tych przyszłych klientów. Sytuacja w ZUS-u jest, powiedzmy, jest tragiczna. Dlaczego? Ponieważ tych klientów potencjalnych będzie coraz mniej, ponieważ Polska się bardzo szybko starzeje. Starzeje się najszybciej ze wszystkich krajów, jest na 213 miejscu, jeśli chodzi o dzietność. Co to w praktyce oznacza? Że te wyże powojenne, jak i ten wyż solidarnościowy będą przechodziły na emeryturę, będą chciały po prostu dostawać te emerytury, a tych, którzy będą wpłacali, to będą te po prostu kolejne niżowe pokolenia, tych pokolenia tych jedynaków. No i oczywiście można by powiedzieć, no, że jeśli ci jedynacy będą po prostu bardzo dużo zarabiali, no to będą bardzo dużo do tego ZUS-u wpłacali. Z tym tylko, że pamiętajmy o tym, że jest ograniczenie, jeśli chodzi o to, ile należy wpłacać do tego ZUS-u. Jest taka bariera 2,5-krotności przeciętnych tam wpłat. A z drugiej strony należy też pamiętać, że Polska jako kraj jest w kryzysie finansowym i gospodarczym. My tego nie widzimy, ponieważ z jednej strony no to ci potencjalni pracownicy, ci, którzy nie mogą znaleźć pracy, to nam emigrują, a z drugiej strony dostajemy jakieś środki Unii Europejskiej. Na razie jesteśmy beneficjentami netto i no, na razie jeszcze powiedzmy te główne fale emerytów nie wchodzą w wiek emerytalny, nie przechodzą masowo jeszcze na emeryturę. To będzie dopiero za parę lat. Polska jest też, wyprzedaje się, rezygnuje ze swoich aktywów, swoich przedsiębiorstw, więc chwilowo ma te środki. Z drugiej strony bardzo szybko się zadłuża. Pamiętajmy, że ta ostatnia operacja to tak naprawdę też oznacza jednak fakt, że my się wyzbywamy aktywów na rzecz tego, że te aktywa polskie będą pracowały i my będziemy musieli je opłacać ten dług i opłacać za to, że sprzedaliśmy nasze przedsiębiorstwa w postaci dywidendy tego opłat z kapitału, to jest do 30% PKB, więc będziemy tak, że tak powiem, bardzo, bardzo obciążeni, ale na razie wygląda, bo my jesteśmy beneficjentami, bo my sprzedajemy te aktywa, zachowujemy się tak niemalże jak hulaszczy tata, który po prostu przepija majątek, wyprzedaje wszystko w domu, tylko co z tego, że my co chwila wyciągamy jakieś drobne pieniądze z jego kieszeni, kiedy wszystko wyniesie z domu i wszystko oddaje się zadłuży, to nas po prostu z tego mieszkania wysiedlą. Polska jest dostarczycielem pracowników, ponieważ Polska, ten kryzys demograficzny, on jest wprawdzie bardzo silnie dotyka Polskę, ale jest też, dotyka i sąsiednie kraje wysoko rozwinięte. Tylko my w ramach Unii Europejskiej to jesteśmy wkomponowani w ten układ w ten sposób, że w sytuacji, kiedy Niemcy potrzebują do zastąpienia, im brakuje około deficyt do 2022 roku około 6 milionów pracowników, to oni po prostu wysysają jeszcze z tych pozostałych krajów tych pracowników, bo to nie miejsca pracy nie przenoszą się w ramach Unii Europejskiej do tych krajów, które mają nadmiar pracowników, tylko że to ci pracownicy przenoszą się do tych wyżej rozwiniętych krajów. A dlaczego? Ponieważ też rozwiązania finansowe, jakie są w Unii Europejskiej, też preferują te kraje, ponieważ Unia Europejska mówi w ten sposób, nie możecie mieć deficytu finansów publicznych, więc tak naprawdę petryfikuje obecną sytuację. Twierdzi tak, że jeśli wy nie macie dróg, nie macie infrastruktury i tak dalej, to możecie to zrobić, ale jeśli dodatkowo się opodatkujecie, jeśli państwo dane takie jak goniące, jak Polska by się dodatkowo opodatkowało, to ten kapitał by tu nie przychodził, tylko by tym bardziej uciekał. A z drugiej strony nie może zaciągnąć też długu, licząc na to, że wyższe wpływy podatkowe w przyszłości to zrekompensują. Więc jesteśmy w takiej sytuacji, że z jednej strony nie mamy takiej organizacji przedsiębiorstw, bo my żeśmy się sprywatyzowali. Nie mamy aktywów w postaci akcji, bo też żeśmy się wyprzedali. Z drugiej strony jesteśmy bardzo zadłużeni za granicą, a jeden z gorszych tych współczynników między tym, jak jesteśmy zadłużeni, a ile mamy aktywów zagranicznych, no to jest tym krajem jest Polska. Z drugiej strony mamy wielokrotnie niższe płace niż nasi partnerzy. To powoduje, że Polacy chcą emigrować za granicę, a też państwa Unii Europejskiej chcą tylko i wyłącznie tych ludzi jako podatników, a już tych, którzy są ewentualnie beneficjentami jakichś świadczeń społecznych i tak dalej, to już nagle się okazuje, że w tym wypadku to nie ma żadnych transferów. Więc Polska w przyszłości, zresztą to w jakiś sposób też sygnalizuje, mówiąc o tym, że w najbliższych do 2060 roku zmniejszy się ilość osób pracujących w wieku takim produkcyjnym o 8,7 miliona, a z drugiej strony przybędzie ilość wieku emerytalnych o 5 milionów, no powoduje, że tak naprawdę jesteśmy na takiej straconej pozycji, ponieważ w Polsce właśnie będzie bardzo silne obciążenie demograficzne tymi osobami w starszym wieku, a więc na rzecz których powinniśmy płacić świadczenia emerytalne, których nie będzie, a aktywów również nie będzie, ponieważ to ZUS nie ma żadnych aktywów, a z drugiej strony, które potrzebują większej opieki medycznej. Wiadomo, że opieka medyczna osób starszych to kosztuje około czterokrotnie więcej niż osób w wieku przedemerytalnym. Te wskaźniki są tragiczne, ponieważ w Polsce w najbliższych dziesięcioleciach te proporcje pogorszą się 3,4 raza, a więc będą znacznie silniejsze. To spowoduje oczywiście spadek naszego wzrostu PKB, no bo PKB to wytwarzają ludzie młodzi, ludzie kreatywni. Starsi to tylko mogą go utrzymać, a ci, którzy są w wieku emerytalnym, to mogą tylko tego wzrostu korzystać. No i okazuje się, że niestety, ale ten wzrost zadłużenia ZUS-u, pogorszenie sytuacji Polski, również tej na rynku kredytowym, ponieważ dłużnikom się nie pożycza pieniędzy taniej, no okazało się, że raport NIK-u tego nie zauważa. A więc tego, co się stało, i okazuje się, że nikt tego nie zauważa. A jednocześnie w tym samym czasie jest wysyp informacji o tym, jak silnie na procesy gospodarcze będzie wpływało starzenie się społeczeństw, tych, którzy najszybciej się starzeje. I tutaj zarówno Financial Times, ale też inne czasopisma światowe ukazują po prostu te procesy, też powołują się na agencję Moody'ego, który już stwierdza, że w najbliższych dziesięcioleciach już PKB będzie zwalniało w ogóle na całym świecie, a najbardziej w tych krajach najsilniej dotkniętym. Przy czym co charakterystyczne, statystyczne. Jednocześnie jest też raport OECD, który ukazuje, że Polska będzie tym krajem, który najbardziej będzie dotknięty pod względem finansowym kwestią starzenia się społeczeństwa. Dzisiaj Moody mówi tak, tylko są trzy społeczeństwa, które są super stare i które mają te problemy demograficzne. Dziwnym trafem są to kraje, które przegrały II wojnę światową. Niemcy, Włochy, Japonia. A z drugiej strony widzimy, że krajem, który najszybciej się starzeje i który będzie najstarszy w przyszłości, to jest Polska. Pytanie jest, jaką wojnę Polska przegrała, że jest dotknięta taką sytuacją, że nie jesteśmy w stanie prowadzić własnej, niezależnej polityki finansowej. Nie jesteśmy w stanie prowadzić polityki prorodzinnej, a tak naprawdę jest prowadzona polityka antyrodzinna, która już objawiła się tym, że mamy deficyt do prostej zastępowalności po kolei 4 miliony dzieci, a z drugiej strony potężne problemy finansowe, jak i też etyczne na przyszłość. Ponieważ w przyszłości to debaty będą wyznaczały to, w jaki sposób zmniejszyć po prostu świadczenia emerytalne, przesunąć w czasie ich uzyskiwanie, a z drugiej strony co zrobić ze służbą zdrowia, żeby nie była obciążona kosztami ludzi starych.
A czy jest możliwość odwrócenia tej tendencji jeszcze, czy już jesteśmy po prostu pod progiem?
W 2005 roku, jak przygotowywałem program gospodarczy PiS-u, to tak się zastanawialiśmy, co jest kluczowym wyznacznikiem dotyczącym finansów publicznych i Polski na przyszłość. I w tym momencie program się nazywał Rozwój przez zatrudnienie. Uznaliśmy, że kluczowe to jest to, żeby Polacy znaleźli pracę w Polsce, żeby powstało 3 miliony mieszkań. Powiedzieliśmy, że wtedy, jeśli powstanie 3 miliony mieszkań, to ten wyż solidarnościowy początku lat 80. on będzie miał 5 milionów dzieci, ponieważ taka statystyka mówiła. I uznaliśmy, że kluczowe jest, żeby nie poddać się tej podwójnej implozji, a więc z jednej strony tego, żeby ten wyż solidarnościowy, który po prostu wchodził wtedy w czas takiej prokreacji i miejsc pracy, żeby on miał dzieci, a z drugiej strony, żeby nie wymigrował. Niestety, ale mimo zwycięstwa w 2005 roku, ten plan nie został wprowadzony. Niestety, po 10 latach musimy sobie powiedzieć prawdę. Jest ten wyż solidarnościowy, który jest po prostu znacznie wyższy niż nadchodzące te roczniki, już panie z tego wyżu mają powyżej 30 lat. To oznacza, i nie mają dzieci, to oznacza, że ten wyż już dzieci miał nie będzie, ponieważ no to pod względem biologicznym to jest tak zwana stara, to mówi się o tym stara pierwiastka, ani też nie ma czasu. Więc tak naprawdę te procesy już nie są do zatrzymania, co nie oznacza, że nie musimy prowadzić działań w tym kierunku. Tylko pamiętajmy, że teraz odwrócenie tych procesów to by tak naprawdę oznaczało, że my z jednego dziecka, 1,3 dziecka w rodzinie, powinniśmy mieć tych dzieci czworo przeciętnie, ponieważ te roczniki są dwukrotnie mniej liczne. To by oznaczało, żeby zahamować te procesy, to teraz by musiała nastąpić jakaś wyjątkowe otrzeźwienie i jakaś rewolucja, tak naprawdę etyczna i podejścia do tego uznania, że tak naprawdę dzieci to nie powinno się opodatkowywać, tylko one powinny być uznawane jako przyszłych podatników, więc tych, których należałoby te rodziny należałoby wspierać. I oczywiście niezależnie od tego, że tak naprawdę wydaje się, że my jesteśmy, już bardzo szybko się staczamy do tej przepaści, my musimy przeprowadzić działania. Nawet jeśli państwo tego nie przeprowadzi, ponieważ są takie dziwne siły, że niezależnie od sceny politycznej, to te osoby i ci decydenci, którzy by chcieli coś takiego zrobić, to są w jakiś sposób życia politycznego eliminowani, to my musimy też to robić w własnych rodzinach. Musimy wspierać nasze rodziny, nawet my, ci starsi, to muszą wspierać własne dzieci, żeby miały większą ilość dzieci, bo to naprawdę już chodzi o to, jaka przyszłość nas jako starszych ludzi w Polsce czeka. A liczyć na to, że opatrzność może się zlituje i może mimo tych różnych procesów politycznych, które przez, konsekwentnie przez 25 lat prowadzą do tego, że niezależnie, która ekipa wygrywa, to jednak te działania prorodzinne i związane z działaniami jednak zwiększającymi tą efektywność gospodarczą nie są jednak podejmowane, że jednak jakaś będzie nadzwyczajna konstelacja, że uda się powiedzmy te działania prowadzić, ale one, pamiętajmy, teraz po 10 latach będą oznaczały znacznie większe koszty społeczne. Bo z jednej strony będziemy musieli zwiększyć ilość środków dla młodych ludzi, żeby miały, mogli mieć dzieci i mogły zakładać duże rodziny, a z drugiej strony będziemy musieli utrzymywać już ten duży garb milionowych rzeszy emerytów z tego wyżu powojennego.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Cezary Mech, ekonomista. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.